Sponsorem relacji jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołbuchowie. Wielkopolska dla Ciebie.
Halo, halo, Gołuchów, słyszycie dobrze, Sławku. Jesteśmy właśnie na zamku w Gołuchowie, to oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jesteśmy na baszcie, która niegdyś była basztą, a teraz jest właściwie takim przepięknym tarasem widokowym tu na park, ale także i na sam dziedziniec, który za naszymi plecami. Z nami kolejni goście, pani Paulina Wogt-Wawrzyniak, kustosz zamku w Gołuchowie, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Oraz pani Alicja Antonowicz, kierownik działu edukacji i informacji Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Witam.
Dzień dobry.
Zaczynamy od samego zamku. To było na początku budowla wczesnorenesansowa i wszystko zaczęło się od Rafała Leszczyńskiego, ale ta historia tego zamku jest na tyle fascynująca, że widać ją właściwie na samych murach tego budynku, bo tutaj mnóstwo stylów, ale tak samo mnóstwo właścicieli. Każdy wniósł tutaj coś od siebie i właściwie tą historię można zczytywać dosłownie z tych murów. Dałoby się pokrótce opisać tę fascynującą historię zamku w Gołuchowie?
Postaram się, bo dziedzictwo tego miejsca łączy się ze znakomitymi rodami magnackimi. Przede wszystkim należałoby wymienić właśnie Leszczyńskich. Rafał Leszczyński wzniósł tutaj pierwsze zabudowania około 1560 roku. Był to dwór obronny, dwukondygnacyjny, ale już jego syn Wacław dokończył budowę zamku, który dzisiaj istnieje. Z tym, że to, co dzisiaj widzimy, zawdzięczamy przede wszystkim XIX-wiecznym właścicielom Izabeli i Janowi Działyńskim, a właściwie najbardziej Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. Ona przybyła tutaj do Gołuchowa dlatego, że wyszła za mąż za Jana, właściciela majątku gołuchowskiego wówczas, i postanowiła zamek przebudować, była to właściwie półruina zamku po Leszczyńskich, postanowiła zamek przebudować w stylu francuskiego renesansu. No i dzisiaj możemy tutaj poczuć się nieco tak, jakbyśmy przenieśli się nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni, a więc do Doliny Loary, gdzie możemy zobaczyć zamki z czasów Franciszka I. Naprawdę jak w krainie Walezjuszy można się tu...
Czyli w skrócie to było tak, że cokolwiek zauważyła, to przywoziła pomysł tutaj do Gołuchowa i próbowała go wdrożyć w życie, czy na przykład, nie wiem, doczepić coś albo przywieźć kolejny zabytek.
Myślę, że miała bardzo dobrze przemyślaną wizję, pomysł na ten zamek. I oczywiście można odnieść tutaj bardzo wiele odniesień do zamków, które odwiedzamy we Francji. Natomiast postanowiła połączyć tutaj dziedzictwo Leszczyńskich, czyli pozostawiła na przykład kilka kominków, pozostawiła niektóre portale i przede wszystkim nadając styl francuskiego renesansu zamkowi, w bardzo wielu miejscach umieściła symbole dotyczące Leszczyńskich właśnie. Myślę, że była dumna z tego, że zamek był w posiadaniu rodu królewskiego, z którego pochodził Stanisław Leszczyński, król, który nigdy tu nie przybył, co prawda, ale jednak łączono jego postać z tym miejscem. Do dzisiaj możemy tu zobaczyć portrety króla Stanisława Leszczyńskiego, które przetrwały II wojnę światową i powróciły tutaj na powrót, są wystawiane w tych miejscach, z których były rabowane właśnie w czasie wojny.
Czy po takim czasie w tym zamku wciąż odkrywacie jakieś nowe sekrety, poza tymi gniazdami os, o których pani wspomniała?
Tak, dlatego, że cały czas staramy się prowadzić badania dotyczące historii miejsca, bardzo szerokie, i często okazuje się, że zabytek, który oglądamy, zupełnie na nowo pokazuje swoją wartość. Tak było chociażby z jednym z portretów, który był tutaj już w latach 70. XIX wieku wystawiany, bo zamek był miejscem, który po przebudowie stał się muzeum. Izabela z Czartoryskich Działyńska umieściła tu swoje kolekcje dzieł sztuki i udostępniała je zwiedzającym. A więc jeden z portretów, portret z napisem Nikolaus Kopernikus, a więc mający przedstawiać portret astronoma, okazał się być portretem jednego z medyceuszy, mecenasa sztuki w dodatku, czyli Wawrzyńca Wspaniałego. Lorenzo di Medici jest na tym portrecie.
Co ciekawe, nikt nigdy tutaj nie mieszkał. Tutaj najczęściej właściciele przebywali. Dlaczego?
Dlatego, że zamek traktowany był zarówno przez Działyńskich, jak i przez Czartoryskich, którzy byli ostatnimi ordynatami, aż do II wojny światowej mieli obowiązek dbania o to miejsce. Traktowali zamek jak świątynię sztuki, jak muzeum. Sami mieszkali w oficynie, w budynku oddalonym stąd o niedaleko bardzo. Natomiast w zamku czasami pomieszkiwali specjalni goście. Tacy goście jak bratowa Izabeli Działyńskiej, Małgorzata z Orleanów, Czartoryska, druga żona Władysława Czartoryskiego, czy też na przykład kardynał Sapieha, który udzielał ślubu jednej z córek ostatnich ordynatów w 1926 roku.
Tak wspaniały zamek zasługuje na piękne otoczenie i jest nim 158-hektarowy park, arboretum, który sam w sobie też jest właściwie muzeum, z tym, że nie sztuki, a roślin, drzew.
Tak, żywe muzeum drzew. Mamy tutaj kilkaset gatunków i odmian drzew i krzewów. Nie tylko rodzimych, ale także egzotycznych, sprowadzanych tutaj z innych kontynentów i aklimatyzowanych przez Jana Działyńskiego. Jan Działyński i jego żona również poza sztuką interesowali się bardzo przyrodą. Jan Działyński nazywany był lubownikiem drzew. I tutaj w Gołuchowie postanowili założyć park w stylu angielskim. I o ile zamek to francuski renesans, o tyle park ma charakter taki bardzo naturalistyczny. Jest tutaj 26 km ścieżek spacerowych i zobaczymy różne wnętrza, grupy drzew, ale też piękne solitery, czyli drzewa rosnące pojedynczo. Jak chociażby tego buka czerwonolistnego, którego możemy tutaj obok zamku oglądać. Jest też dąb Jan, lipa Izabela, czyli takie pamiątki przyrodnicze, ale nazwane właśnie na cześć osób bardzo zasłużonych dla Gołuchowa.
A skąd wiecie, ile macie tych gatunków? Macie jakąś specjalną księgę, w której wszystkie te 500 ileś jest rozpisane?
Tak, park jest zabytkiem. Od 1965 roku wpisany do rejestru zabytków. Poza tym jest fragmentem obszaru chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Ciemnej i ten park jest regularnie inwentaryzowany. A taka inwentaryzacja pokazuje nam na przykład to, że w parku rośnie ponad 80 tysięcy drzew. Są zaznaczone na mapach poszczególne gatunki, w których miejscach możemy je odnaleźć. Ciekawostką są też inne doniesienia z XIX wieku ogrodnika Adama Kubaszewskiego, który pozostawił swoje pamiętniki, są w zasobach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i na podstawie tych dzienników między innymi można było prowadzić ten proces rewaloryzacji parku. Także informacji jest dużo, my je wykorzystujemy do działań edukacyjnych, bo dziedzictwo kulturowe, ale dziedzictwo też i przyrodnicze w tym miejscu można odkrywać samodzielnie, ale też i z edukatorami, którzy pracują i w zamku, i w ośrodku kultury leśnej i serdecznie zapraszamy, bo te formy edukacji są bardzo różne.
To ciekawe, tutaj nas atakują osy, które zamieszkały tu w zamku. Podejrzewam, że będą już niedługo przeniesione w nowe miejsce, bo tutaj mogą jednak trochę nam poprzeszkadzać, ale także i nie nam. Ale oprócz os latają tutaj także pszczółki. A to chyba wszystko dlatego, że już w najbliższą niedzielę będą miały swoje święto i wydarzenie.
O tak, już wkrótce, 8 sierpnia, Wielki Dzień Pszczół. Dołączamy do tej akcji i tutaj w ośrodku, na terenie parku Arboretum, nieopodal stawów, w takiej części parku o nazwie Dybul, organizujemy, można powiedzieć, taki festyn edukacyjny, gdzie będą atrakcje i dla dzieci, i dla dorosłych. Prelekcje popularno-naukowe o pożytkach leśnych dla pszczół. Warsztaty, podczas których można będzie ozdobić torbę lnianą właśnie motywem pszczoły. Będzie można wziąć udział w grze takiej terenowej, mobilnej, gdzie jeżeli znajdziemy odpowiedzi właściwe, zrealizujemy tę grę, będzie czekała nagroda. Będzie wykład pszczelarza o pszczołach w kulturze. A w Ośrodku Kultury Leśnej mamy wystawy pszczelarskie, mamy też wystawę na temat bartnictwa. Barcie są powieszone na drzewach nieopodal stawu, stąd ta tematyka tak bardzo tutaj obecna, a niezwykle ważna, jak tutaj pan dziennikarz powiedział.
Czyli do domu wrócimy pewnie z miodem, czyżby z tym, który pszczoły zbierają z ogrodu ziołowo-kwiatowego?
Prawdopodobnie tak. Mamy tutaj rzeczywiście nieopodal ogród ziołowo-kwiatowy. Są też rabaty z roślinami miododajnymi, ale wiele innych pogrupowanych kolorystycznie. Także ferie barw w różnych porach roku różnie to wygląda.
Teraz coś kwitnie?
Tak, teraz kwitną rośliny właśnie, tak jak już wspomniałam, miododajne. Mamy też rośliny o interesujących liściach, zioła przede wszystkim. Także jest to miejsce, gdzie można wypocząć. Są ławeczki, można się dotleniać, tak jak i w całym parku, i czerpać przyjemność z bycia w tym miejscu, a przy okazji czytać tabliczki botaniczne wystawione pod poszczególnymi gatunkami i zgłębiać wiedzę.
Podejrzewam, że to będzie miód wielokwiatowy w takim razie.
A ja coś czuję, że ten ogród ziołowy to jest najczęściej zrywane, podrywane i rekonstruowane miejsce w tym parku.
To będziemy jeszcze sprawdzać za chwilę. Będzie można to także sprawdzić na naszej stronie internetowej, bo na bieżąco informujemy Państwa, jak właśnie wygląda tutaj w Gołuchowie. Tu teraz jesteśmy jeszcze na zamku, ale już za chwilę przeniesiemy się w inne miejsce. Naszymi gośćmi były pani Paulina Fogt-Wawrzyniak, kustosz zamku w Gołuchowie, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i zapraszamy do Gołuchowa.
I pani Alicja Antonowicz, kierownik działu edukacji i informacji Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Dziękuję, będzie nam miło gościć na Wielkim Dniu Pszczół. Zapraszamy.
A my pędzimy do Żubrów.
Wielkopolska dla Ciebie. Sponsorem relacji jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.